Poranne rozpoznanie. Rozmowa dnia Radia Poznań. Zaprasza Krzysztof Polasik.
Cały świat od kilku dni mówi o warunkach pokoju na Ukrainie. Sprawę skomentuje na naszej antenie dr Rafał Wiśniewski z Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Czy to jest wreszcie ten moment, czy przed nami koniec wojny, czy po tym weekendzie to nie jest takie oczywiste?
Myślę, że nie jest to oczywiste, zaczynając w ogóle od tego punktu, że nadal dyskutujemy o pewnym przecieku medialnym założeń planu pokojowego. Równocześnie cały czas toczą się negocjacje z udziałem także Ukrainy i europejskich państw NATO. Jeszcze przynajmniej w tej części oficjalnej nie włączyła się do tego Rosja. Już nawet w oficjalnych komunikatach strony zaznaczyły, że pewne propozycje, od których te rozmowy się rozpoczęły, są jeszcze przedmiotem negocjacji i dalszych ustaleń. Tak naprawdę zatem nie znamy aktualnej wersji propozycji planu pokojowego. Trudno zatem jednoznacznie ocenić szansę jego realizacji.
Dlaczego te 28 punktów w tym oryginalnym kształcie było dla Ukrainy tak trudne do przyjęcia? Ja przypomnę te słowa prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, który mówił o utracie godności lub utracie kluczowego partnera.
Trudno się dziwić takiemu komentarzowi, zaznaczając oczywiście, jak już wcześniej to uczyniliśmy, że operujemy na poziomie pewnej spekulacji i przecieku medialnego, no to oczywiście bardzo bolesne są konieczność i ten zapis o przekazaniu części terytorium Rosji. To był konsekwentnie dla władz ukraińskich taki żelazny punkt, niezależnie od aktualnych perspektyw możliwości jego realizacji, powrotu do granic Ukrainy sprzed roku 2014. I ten plan jednak, jeżeli miałby rzeczywiście taki kształt, jak słyszeliśmy, oddala takie możliwości. Nakłada też dodatkowe, potencjalnie nakładałby dodatkowe ograniczenia, jeśli chodzi o potencjał wojskowy Ukrainy.
Limit armii do 600 tysięcy żołnierzy na przykład.
Chociaż, no myślę, że pewnie tutaj władze ukraińskie by nie podzieliły tej opinii, ale nie brakuje też takich komentarzy, że to nie jest wcale tak nieznaczący limit czy niski, jak jeszcze wcześniej. W wcześniejszych negocjacjach i żądaniach strony rosyjskiej to się pojawiało. No i przede wszystkim takim punktem, który budzi chyba najwięcej wątpliwości, jest perspektywa gwarancji bezpieczeństwa i dalszego wsparcia Ukrainy po ewentualnym zawarciu porozumienia
rozejmowego. Braku w pewnym sensie tej gwarancji, bo mowa między innymi o wpisie do ukraińskiej konstytucji takiego faktu, że Ukraina nie dołączy do NATO.
Tak, natomiast ta kwestia też pokazuje, z jak dużym pewnym chaosem informacyjnym mamy do czynienia, albo jak bardzo jeszcze te szczegóły są negocjowane. Bo z jednej strony ten ujawniony plan porozumienia zakładał rzeczywiście zablokowanie Ukrainie drogi, czy wyrzeczenie się wręcz przez Ukrainę drogi do wstąpienia do NATO. Jednocześnie znowu w przeciekach medialnych pojawiały się głosy urzędników amerykańskich, którzy twierdzili, że niezależnie od tego Ukraina otrzyma gwarancje bezpieczeństwa, które w opinii tych, którzy jakby udzielali tej informacji, byłyby bardzo silne, czy nawet zbliżone do tych, które funkcjonują w ramach NATO. Ten plan, który ujawniono, nie jest pozbawiony możliwości udzielenia gwarancji bezpieczeństwa Ukrainie i można by powiedzieć, że to, co w tym planie się pojawiło, wydaje się bliższe temu, co w ogóle państwa NATO, nie tylko Stany Zjednoczone, byłyby gotowe udzielić Ukrainie. Natomiast na pewno jest to wyrzeczenie się członkostwa Ukrainy w NATO jest koncesją dla strony rosyjskiej. I tak podsumowując, na pewno z punktu widzenia Ukrainy, ale też Polski na przykład, jednym z największych problemów z tą propozycją planu pokojowego jest to, że on zawiera bardzo wiele koncesji i ustępstw na rzecz oczekiwań rosyjskich, a znacznie mniej jest tam ustępstw ze stanowiska rosyjskiego względem strony ukraińskiej.
Czy ten dokument, ten pierwotny plan został napisany w Moskwie? Pojawiły się też takie głosy.
Nie jesteśmy w stanie tego zweryfikować. To jest kolejny przykład, tak jak tutaj rozmawiamy, chaosu informacyjnego. Komentarza grupy amerykańskich senatorów, którzy powoływali się na ich rzekomą rozmowę z sekretarzem stanu Markiem Rubio, który miał im powiedzieć, że to jest propozycja rosyjska. Sekretarz stanu zaprzeczył temu. Możemy pozostać nadal w obszarze poinformowanych spekulacji i raczej wydarzyć, wydaje się na dziś najbardziej prawdopodobne, że jest to pewna propozycja wspólnie wypracowana przez wysłanników amerykańskich i rosyjskich. Natomiast nie mamy możliwości jednoznacznego stwierdzenia, jak dokładnie ten dokument był wypracowywany i jakie zmiany potencjalnie już w nim poczyniono po wczorajszych negocjacjach w Genewie.
Podobno doszło do porozumienia, choć tak jak pan zaznaczył, my nie znamy szczegółów tego zmodyfikowanego planu pokojowego, który miał być wypracowany w tej Genewie. Czy sprawę domknie ewentualne spotkanie Trump-Zełenski?
Nie jest to przesądzone w mojej opinii. Zresztą tak naprawdę od początku drugiej kadencji prezydenta Trumpa możemy powiedzieć, że po raz trzeci mamy do czynienia z podobną dynamiką negocjacji. Najpierw po pierwszym spotkaniu prezydenta Trumpa z prezydentem Zełenskim w końcówce lutego, później szczyt Trump-Putin. No obecnie mamy potencjalnie o wiele bardziej sprecyzowane porozumienie. Zapewne możemy powiedzieć, że jest takie oczekiwanie ze strony przynajmniej prezydenta USA, żeby jak najszybciej domknąć to porozumienie, chociaż sam przyznał, pytany przez dziennikarzy, że to może nie być ostateczna oferta. Myślę, że jest to prawdopodobne, że do takiego spotkania prezydentów USA i Ukrainy dojdzie w najbliższym czasie.
Nawet w tym tygodniu?
Nawet być może. To jakby jest to możliwe, nie jest to też zapewne przesądzone, ale doświadczenie też nam pokazuje, że wcale na takim spotkaniu nie muszą zapaść ostateczne ustalenia. Tak jak to też było przy poprzednich rundach negocjacji, choć nie, wydaje się, że nie były one tak zaawansowane, zaakceptowanie tego też po stronie ukraińskiej, w wewnętrznej polityce ukraińskiej, stanowisko też państw europejskich NATO, które także będą starały się dalej toczyć rozmowy ze Stanami Zjednoczonymi i sugerować jakieś zmiany. W tej chwili trudno powiedzieć. Znaczy jest możliwe, że to porozumienie zostanie zawarte. Takiego scenariusza nie możemy wykluczyć. Nie możemy też wykluczyć scenariusza, że negocjacje będą dalej się toczyły jeszcze długo. Zupełnie nie można wykluczyć też takiej możliwości, że podobnie jak poprzednio, w jakiś sposób dalszy ciąg tego planu ugrzęźnie i w jakimś sensie te perspektywy zawarcia porozumienia, mówiąc tak potocznie, rozpłyną się trochę.
Czy rola Polski powinna być większa w tych rozmowach? Czy my w ogóle możemy w jakikolwiek sposób wpłynąć na Donalda Trumpa, na Zełenskiego, jeśli chodzi o kwestię tych ustaleń? Czy to raczej wszystko się rozstrzygnie między Ukrainą i USA i Rosją?
Stanowisko USA, Ukrainy i Rosji jest oczywiście tutaj najważniejsze. I to przywódcy tych państw będą podejmowali ważne decyzje. Oczywiście jest tu też istotna rola państw europejskich, NATO, w tym Polski. Nie mamy na razie oficjalnie informacji, aby przedstawiciele rządu polskiego w tych negocjacjach w Genewie uczestniczyli, ale premier Tusk dołączył na przykład do wspólnego oświadczenia przywódców nie tylko państw europejskich, także części uczestniczących w grupie G20. No, nie da się ukryć, że w tych negocjacjach zapewne najsilniejszy głos będzie tych państw, które do ewentualnego porozumienia i jego elementów będą mogły najwięcej wnieść. Jeżeli mówimy o gwarancji bezpieczeństwa na przykład wobec Ukrainy, czy dalsze wsparcie finansowe, udział w projektach odbudowy, o których tam była mowa, Polska ma tutaj istotną rolę do odegrania. I tak jak wielokrotnie też nasze władze podkreślają, także ze względów logistycznych, natomiast jak wiemy, klimat polityczny i to wydaje się, że raczej ponad podziałami partyjnymi nawet w Polsce, dla głębokiego zaangażowania na przykład w obecność wojskową, jakiejś misji monitoringu czy wsparcia na terenie Ukrainy jest do tego podejście dość negatywne. Więc pewnie ewentualna rola Polski będzie też zależała od tego, ile nasze państwo mogłoby wnieść, jeśli chodzi o wkład pewnych zasobów i zaangażowania do ewentualnego porozumienia. No i tego, na ile strony główne, jakby głównie aktorzy tych negocjacji, będą dostrzegali stanowisko Polski jako tutaj kluczowe.
To jest kwestia chociażby umieszczenia w Polsce myśliwców europejskich. To też w tym oryginalnym planie, który znamy z przecieków, się pojawiło. Chcę zapytać o jeszcze jedną rzecz. Czy to jest wojna, którą Ukraina może jeszcze długo kontynuować?
My oczywiście nie mamy z dobrych powodów pełnej wiedzy na ten temat, jak wyglądają zasoby strony ukraińskiej i sytuacja na linii frontu. Natomiast to, co możemy powiedzieć na bazie dostępnego nam obrazu, to że dla strony ukraińskiej jest coraz trudniejsze kontynuowanie walk. Na pewno jest to bardzo trudne dla państwa i dla społeczeństwa przede wszystkim ukraińskiego, ataki na infrastrukturę energetyczną, w której coraz większa część musi być wyłączana, czy jest wyłączana z obiegu z powodu ataków rosyjskich. Nie są tajemnicą istotne problemy, jeśli chodzi o mobilizację i to, ilu żołnierzy Ukraina jest w stanie wystawić na linii frontu. Nie ma wątpliwości, że determinacja i kreatywność i umiejętności sił zbrojnych Ukrainy i całego państwa i społeczeństwa do stawiania oporu wielokrotnie już nas zaskoczyły. Myślę więc, że nie ma wątpliwości, że Ukraina jest w stanie kontynuować opór, ale jak długo i w jakim stopniu, to jest duży znak zapytania. I zasoby, dzięki którym Ukraina jest w stanie się bronić, nawet przy wsparciu państw zachodnich, nie są nieograniczone. Ale nie jesteśmy w stanie ocenić jakiegoś punktu, podać jakiegoś przedziału czasowego, jak długo to może trwać, nie mamy do tego wystarczającej wiedzy. Natomiast na pewno jest to coraz większe obciążenie dla państwa i społeczeństwa ukraińskiego i Rosja niewątpliwie ma tutaj po prostu głębsze zasoby, żeby tą wojnę na taką skalę i na takim poziomie jak obecnie kontynuować.
I kończąc naszą rozmowę, już proszę o naprawdę krótką odpowiedź. Co zagwarantowałoby Ukrainie, że gdyby doszło do pokoju, nie zostałaby zaatakowana przez Rosję po kilku latach ponownie?
Nigdy nie można mówić o stuprocentowej pewności i gwarancjach, ale na pewno gwarancja stałych dostaw uzbrojenia na wysokim poziomie i środków finansowych z Zachodu, jak również na pewno przystąpienie do NATO, obecność jakichś wojsk państw zachodnich na terytorium Ukrainy byłoby istotnym wzmocnieniem. Natomiast czy jest to realna możliwość, nie tylko ze względu na sprzeciw Rosji, ale też to, na co są gotowe same państwa NATO, wydaje się to mniej prawdopodobne. Ale także ten element dalszego wsparcia zasobami uzbrojenia i finansowego byłby istotnym czynnikiem wzmocnienia bezpieczeństwa Ukrainy także po ewentualnym porozumieniu.
Mówił dr Rafał Wiśniewski z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dziękuję za ten komentarz i rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Poranne rozpoznanie. Rozmowa dnia Radia Poznań.